Dzień dobry, przy mikrofonie Konrad Traczyk, a dziś moim Państwa gościem jest Mateusz Dziółko, autor takich utworów jak Planety na nowo czy z zespołem Sun & Grace Horyzonty. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, witam, cześć.
Chciałbym zapytać o początki Twojej może nie kariery, a w ogóle edukacji. Wyczytałem w Twojej biografii, że byłeś w kilku liceach. Z czego to wynikało?
To wynikało z tego, że ja mam po prostu duszę rokontrolowca chyba, gdzieś tam wiesz, wrodzoną i nie jestem, jestem totalnie niepokornym typem, zwłaszcza takim byłem w tym okresie właśnie takim młodzieńczym, czy najbardziej burzliwym, jak wszyscy doskonale wiemy. Nie do końca po prostu chciało mi się uczyć. No przyznaję to dzisiaj bez bicia. Teraz już chyba mogę to powiedzieć, chociaż mam nadzieję, że moi dzieci tego nie słuchają, bo tatuś nie daje dobrego przykładu jednakowoż. Ja założyłem swój pierwszy zespół, jak miałem 15 lat i wtedy poczułem tak naprawdę magię sceny, magię tego rock'n'rollowego życia. I wtedy skończyła się tak naprawdę na dobra moja edukacja licealna. Więc no, siłą rzeczy musiałem troszkę tych szkół pozmieniać, ale ja wiem, chyba wyszło mi to na dobre. Dzisiaj nie jestem w jakimś tam złym miejscu w życiu.
Ale to było tak, że łapałeś jedynkę za jedynką, czy spierałeś się z nauczycielami?
Wiesz, przede wszystkim spierałem się z nauczycielami. Ja byłem właśnie takim, tak mówię, niepokornym typem, który nie lubił robić czegoś tylko dlatego, że takie są konwenanse, że tak trzeba. Chociażby nawet głupia sytuacja. Przepraszam, może nie powinienem o tym mówić, ale rozumiesz, nigdy nie pytałem nauczyciela na lekcji, czy mogę iść siku. Rozumiesz to? Ja po prostu wstawałem i informowałem nauczyciela, wychodzę do toalety, zaraz wrócę. I kiedy nauczyciel mi powiedział, że ale ci nie pozwoliłem, to ja mu odpowiadałem, że ale ja wcale nie muszę pana pytać o pozwolenie, czy ja mogę załatwić swoje podstawowe potrzeby fizjologiczne. Po prostu pana informuję, zaraz wracam. No i sam rozumiesz, no to są sytuacje, w których nie da się mieć dobrych relacji z nauczycielami, więc siłą rzeczy, jeżeli to jest połączone z regularnym opuszczeniem szkoły, bo się grało, bo się ćwiczyło, bo robiło się jakieś nowe projekty muzyczne. No wtedy miałem tego sporo wtedy, zawsze się zajawiłem muzyką. No to była lipa, no co tu dużo gadać. No.
Jaki zadziorny byłeś, ale tylko w stosunku do nauczycieli, czy do koleżanek i kolegów w klasie też?
Nie, ja jestem bardzo towarzyski. Ja w ogóle uwielbiam ludzi. Ja po prostu nie lubię takich sytuacji, takiego uczucia, kiedy zawsze to tak określam, czuję czyjąś rękę na moich plecach i ktoś mi tą ręką próbuje kierować, gdzie mam iść, w którą stronę i co mam robić. Dostaję wtedy po prostu białej gorączki i to były te sytuacje, w których nie potrafiłem się powstrzymać. Mam strasznie, już teraz nie, bo to już wiesz, troszeczkę człowiek się już w życiu poukładał, ale wtedy miałem przeokrutnie niewyparzoną gębę, naprawdę. Dzisiaj, gdybym ja był na miejscu tych nauczycieli, robiłbym to samo, a nawet jeszcze gorzej.
Ale to swój stosunek do szkoły określiłbyś trochę tak jak Agnieszka Chylińska kiedyś?
No tak, no troszkę powiem szczerze, miałem wyrąbane, no naprawdę miałem wyrąbane. Moi rodzice przychodzili ze mną gehen, żeby w liceum, ale na szczęście rozumieli bardzo moją pasję. Oni widzieli to, że ja naprawdę w muzyce na scenie spełniam się bardzo i tam po prostu mi to wszystko wychodzi. No, żałowali strasznie, że ta edukacja u mnie nie poszła w takim dobrym kierunku, może jakby chcieli. Ale jednak przez lata, wiesz, te takie tematy, dwa jak na przykład biologia, gdzie mnie bardzo biologia pasjonowała, bo ja w ogóle chciałem zostać lekarzem, chciałem pójść na medycynę, więc gdzieś tam ta pasja we mnie została. Ja dalej, wiesz, czytam jakąś literaturę tematyczną, niejednokrotnie gdzieś tam sięgam po książki z tym związane i historia. Zwłaszcza historia początków XX wieku i II wojny światowej. To są takie właśnie tematy, które bardzo mnie interesują i sam się jakby w tym edukuję, tak?
Biologia, historia, przyznam, że ciekawe połączenie, ale wróćmy do tego zespołu. Z perspektywy czasu, jak patrzysz na to, uważasz, że to była dobra decyzja? Czegoś cię to nauczyło?
Z perspektywy czasu uważam, że Pan Bóg tak pokierował moim życiem, że naprawdę wylądowałem w bardzo dobrym miejscu i wszystko działo się po coś. Oczywiście, wiesz, zawsze patrząc wstecz można sobie powiedzieć, że mogłem podjąć inne decyzje, mogłem zrobić coś lepiej, mogłem zrobić coś bardziej, mogłem czegoś nie robić. No wiesz, mądry porak po szkodzie, tak? No ale życie takie już jest. No, mama mówi, tata mówi, ty wiesz, jedno, ty robisz drugie, po prostu. No. Człowiek musi się uczyć na własnych błędach. Oczywiście wiele rzeczy w życiu zrobiłbym inaczej pewnie dzisiaj. Ale suma summarum, nawet te złe decyzje, które podejmowałem, odbiły się jakby na... odbiły się na moim doświadczeniu. Dostałem trochę, wiesz, po dupie po prostu w życiu przez to i nauczyłem się pokory, I przede wszystkim jeszcze większego szacunku do ludzi i do życia.
Później pojawiły się programy Talent Show. To wynikało z tego, że chciałeś być jak ci wszyscy muzycy, których noszą na rękach ludzie na koncertach, czy z czegoś innego?
Zresztą to wynikało... To wynikało bardziej z jakiejś tam chęci aprobaty, wiesz. Pierwszy program, w którym wziąłem udział, to był Mam Talent. I to był bardzo trudny okres w moim życiu. Wtedy straciłem swojego długoletniego przyjaciela, który zmarł na raka. Bardzo to przeżyłem. Ja się bardzo załamałem wtedy. Byłem młodym chłopakiem, miałem niespełna 22 lata. I przestałem grać, po prostu przestałem śpiewać. Ja totalnie zostawiłem muzykę. Nie potrafiłem. Bo to był człowiek, który bardzo we mnie wierzył i bardzo mi pomagał w tym, żebym w tym trudnym świecie show biznesu jakoś, wiesz, zaczął po prostu zdrowo i żebym nie zwariował. Był naprawdę taką podporą mocną dla mnie. Wtedy mi się wszystko zawaliło. I ten program Mam Talent był takim punktem zaczepienia, wiesz, żeby troszkę złapać oddechu, spróbować może jakichś, wiesz, no, nowych wrażeń, nowych emocji muzycznych. No i to było dobre posunięcie, faktycznie. To troszkę zadziałało na mnie terapeutycznie, bo wiesz, wróciłem do grania, do muzykowania z powrotem i potem się wszystko rozkręciło. No, dalej tych perturbacji też było mnóstwo, bo po drodze były różne też kolejne programy i przecież od czasu Mam Talent do tego finalnego znanego wszystkim The Voice of Poland, myślę, minęło chyba, wiem, 5 lat, więcej nawet chyba, 6 lat chyba minęło czasu od tego momentu, więc tam po drodze wydarzyło się naprawdę dużo rzeczy.
No właśnie, jak wyrzucali cię drzwiami, to wchodziłeś oknem, chyba nie brakowało ci takiej energii, takiego samozaparcia, żeby dalej próbować, żeby wygrać w końcu jakiś program?
Wiesz co, to nie tak, ja nie robiłem tego po to, żeby wygrać, bo ja nigdy nie chciałem używać muzyki jako oręża do walki, wiesz, to zupełnie nie było moim celem. Programy typu Talent Show dają bardzo, bardzo fajną możliwość po prostu na zaistnienie, na pokazanie się szerszej publiczności. To jest troszkę droga na skróty, umówmy się, bo jest. Ale ja, jakby wiesz, tak dużo zawiłości w moim życiu nastąpiło i zawodowym, i osobistym, że gdzieś tam sam być może sobie z tym nie poradziłem, z budowaniem popularności, z budowaniem tych rzeszy fanów, który artysta potrzebuje przecież do tego, żeby funkcjonować. I te programy, jakby, wiesz, to załatwiło robotę, tak? Ale najważniejsza rzecz, jaką z tych wszystkich programów wyniosłem, zwłaszcza mówię tutaj o The Voice of Poland, bo to był taki finalny, najbardziej zwrotny punkt w moim życiu, to naprawdę przeokrutna i przemocna lekcja sceny, muzyki i pokory, bo to były 3 miesiące spędzone w programie, bardzo intensywne, gdzie bardzo dużo trzeba było pracować. Co tydzień były nowe utwory, nowe piosenki i to były takie emocje też dla mnie trochę nieznane, mimo że już wcześniej miałem do czynienia z różnego rodzaju telewizyjnymi formatami i występowałem przed kamerami, to jakby, wiesz, gdzieś tam ten element rywalizacji, który jest cały czas w tle, ta niewiadoma cały czas, już nie wiesz, co cię będzie czekało za tydzień, za 2 tygodnie, jeżeli oczywiście przejdziesz dalej. To akumulacja tych emocji naprawdę wykańczała, powiem ci. Więc jak skończyłem ten program, stary na drugi dzień, kiedy emocje opadły, zostałem w Warszawie, żeby po prostu dopełnić obowiązku zwycięzcy, bo musiałem odwiedzić wiele programów, zrobić dużo wywiadów i tak dalej. Po prostu usiadłem w hotelu i się tak strasznie rozpłakałem. Tak strasznie się rozpłakałem. Po prostu jak dziecko, rozumiesz, dorosły facet usiadł i zaczął płakać. Tak puściły we mnie emocje i tak wtedy do mnie dotarło, że to się wydarzyło, że kurde, udało się. Nie mogłem w to uwierzyć.
Wspominałeś, że to była trudna walka. Dwójka zrobiła program The Voice of Kids. Twoim zdaniem młodzi ludzie, dzieci powinny brać udział w takich programach, czy raczej niekoniecznie?
Zdecydowanie nie. To jest oczywiście moje zdanie, można mnie za to ganić. Ja sam jestem ojcem, mam 13-letniego syna, najstarszego i wiem, jaki to jest trudny okres, jak bardzo łatwo jest skrzywić emocje dziecka, wpłynąć na jego emocje, na jego świadomość. To jest bardzo złudny świat, wiesz, bardzo szybko można po prostu zwariować. Ten poziom, wiesz, egocentryzmu, egoizmu naprawdę na scenie, w programach, w show biznesie w przeciągu 5 minut czasami potrafi urosnąć do niebotycznych rozmiarów. I uważam, że to nie jest po prostu dobry moment, żeby funkcjonować w show biznesie, żeby funkcjonować w świecie, w którym jakby to, że jesteś cały czas wystawiony na piedestale i jesteś takim, wiesz, może źle to nazwę, cały czas w centrum zainteresowania, czujesz się czasem lepszy, tak? Bo to gdzieś tam człowieka dotyka. To nie jest miejsce dla dziecka, które jeszcze jest w trakcie budowania swojej świadomości, swojej psychiki. Dorośli ludzie często wariują w tym świecie. Więc ja swojego dziecka bym na pewno nie posłał tego programu. Myślę, że to są zbyt silne emocje. Przede wszystkim ciężko z dziecku mówić, że wiesz co, jesteś naprawdę dobry, spoko, mimo że odpadłeś, nie? To jest trudne.
Po tylu doświadczeniach w programach Talent Show wyobrażasz sobie siebie w roli chociażby trenera w programie The Voice of Poland?
Nie wiem. Totalnie nigdy o tym nie myślałem w takim w kontekście. Kurczę, chyba nie. Ja w ogóle nigdy nie czułem się na tyle mocny i na tyle mądry, żeby kogoś uczyć, no wiesz, żeby komuś prawić morały. Chyba czułbym się ja niekomfortowo w tej roli. Ja po prostu wolę śpiewać.
To jeszcze tak na zakończenie. Chciałbym zapytać, bo koncertujesz po Polsce, też w tych programach Talent Show dużo energii straciłeś. W jaki sposób wypoczywasz?
W trasie. W trasie po prostu spędzamy czas gdzieś tam też ze słuchawkami na uszach, najczęściej z opakami, albo na rozmowach. To nam też daje, wiesz, dużo ukojenia, bo my bardzo się lubimy wszyscy w zespole i jesteśmy zaprzyjaźnieni ze sobą, więc to są takie fajne momenty, gdy sobie rozmawiamy na różne życiowe tematy, pomagamy sobie nawzajem. Odpoczywam w najprostszy sposób zawsze, po prostu wracam do domu. I to jest miejsce, w którym odpoczywam najbardziej. Kiedy jestem z żoną, z rodziną, z dzieciakami, nie potrzebuję niczego więcej.
Czyli nie jest tak, że jak wracasz z trasy, to musisz, nie wiem, pojechać w góry albo gdzieś, żeby tak naprawdę wypocząć?
Nie, rodzina była dla mnie zawsze priorytetem, zwłaszcza moje dzieciaki i potrafię wypocząć sam. Czasami faktycznie potrzebuję takiego momentu, to jest chyba normalne, zresztą każdy artysta tego potrzebuje. Myślę, że każdy człowiek czasem potrzebuje pobyć sam ze sobą, z własnymi myślami. Ale tylko wtedy potrafię wypocząć, jeżeli mam ten komfort w głowie, że wszyscy moi najbliżsi są jakby emocjonalnie zaspokojeni potrzebą bycia ze mną, bycia razem. I pozwalają mi na to. Wtedy tak, ale priorytetem zawsze jest rodzina.
Tym pięknym przesłaniem postawmy kropkę. Chciałbym Ci bardzo podziękować za rozmowę. Dziękuję bardzo.
Dzięki serdeczne.